Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl, a jeśli spodoba Wam się ten podcast, możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite. patronite.pl/radionaukowe. Wszystkim dobrodziejom i dobrodziejkom bardzo dziękuję. Wiecie, że na Ziemi jest prawdopodobnie ponad 1 000 000 wulkanów? Dużo, prawda? Nie wszystkie jednak są tak widoczne jak chociażby Etna, do której erupcji widowiskowej i niebezpiecznej doszło kilka dni temu pod koniec lutego. Dlaczego te niezwykłe dziury w Ziemi istnieją? Dlaczego dochodzi do wybuchów? Jak szybko może pędzić lawa? Radio Naukowe, odcinek 22. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Na gościa tego odcinka trafiłam przez blog popularno-naukowy To Tylko Teoria, pewnie kojarzycie. Prowadzący tego bloga Łukasz Sakowski w swoim rankingu najlepszych stron i podcastów popularno-naukowych zwrócił uwagę również na Radio Naukowe. Bardzo dziękuję za zaufanie. Trafiłam tam do świetnego towarzystwa i w rankingu był również autor bloga Wulkany Świata, wcześniej przyznaję bloga mi nieznanego. Poczytałam i już wiedziałam, że o wulkanach trzeba pogadać. Posłuchaj. Myślę, że szczególnie Was zaskoczy opowieść o wulkanach pozaziemskich. Nasze to przy nich pikuś.
Radio Naukowe.
Bartłomiej Krawczyk, autor bloga Wulkany Świata. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego w ogóle wulkany powstają? W jakim procesie dochodzi do tego, że w Ziemi jest taka dziura?
Wulkany powstają generalnie w granicach stref subdukcji wokół Pacyfiku. Subdukcyjne wulkany tworzą 90% wulkanów na Ziemi. Tutaj ma miejsce wciąganie lub wpychanie jednej płyty litosferycznej pod drugą. I w tym momencie magma formuje się ze stopionych skał pogrążających się płyt litosfery. I generalnie te wulkany subdukcyjne tworzą pacyficzny pierścień ognia. No i tutaj można na przykład wymienić te wulkany w Indonezji, na Alasce, w Japonii. Wulkany występują także w tak zwanej strefie spreadingu. To też jest proces geologiczny. Te wulkany znajdują się w strefach rozsuwania się płyt litosfery z kolei, czyli grzbiet śródatlantycki, czy na przykład wulkanizm na Islandii. Wulkany tworzą się także nad plamami gorąca. Tutaj warto wymienić wulkany na Wyspach Hawajskich czy na wyspie Reuniona w Oceanie Indyjskim.
A co to jest ta plama gorąca, o której pan mówi?
Plama gorąca to jest wznosząca się w kierunku skorupy ziemskiej strumień nagrzanej materii. W tym momencie ten strumień nagrzanej materii znajduje się chociażby pod wyspą Big Hawaii na Hawajach, ale także pod kalderą Yellowstone.
A jakie są rodzaje wulkanów? Bo domyślam się, że to nie jest tak, że wszystkie wyglądają tak samo.
Najpierw powiem tak. Na Ziemi występuje około 1500 wulkanów. Każdego dnia aktywność wykazuje od 20 do 40 z nich.
To sporo.
Tak, to sporo. Z tym, że o wielu erupcjach tak naprawdę wulkanicznych nie wiemy. Nieoszacowana jest dokładna liczba podmorskich wulkanów. Naukowcy oceniają, że tych wulkanów jest ponad 1 000 000. Z tym, że erupcję podmorską trudno zaobserwować, także tak naprawdę nie wiemy, ile wulkanów podmorskich jest aktywnych na przykład tego dnia obecnie. I rzeczywiście wulkany dzielą się na wiele różnych rodzajów. Takim najbardziej powszechnym rodzajem wulkanów są stratowulkany. Stratowulkany są one zbudowane z lawy i z materiałów piroklastycznych. To są takie symetryczne stożki z kraterem centralnym. Standardowym przykładem stratowulkanu jest na przykład Fuji, ikoniczny wulkan Japonii, opiewany właśnie przez poetów, przez malarzy. Ale są też takie wulkany jak Merapi na Jawie, czy na przykład Majol Filipiński, piękny, symetryczny stożek.
Czyli to taki klasyczny wulkan, jakbyśmy narysowali jako amatorzy wulkan, to byśmy pewnie narysowali właśnie taki stratowulkan.
Tak, dokładnie, bo one właśnie są takie piękne, symetryczne i właśnie One zachwycają właśnie tym symetrycznym kształtem. Fuji akurat jest jednym z moich ulubionych wulkanów. Chciałbym go kiedyś zobaczyć na żywo, ale są równie piękne, symetryczne wulkany, właśnie tak jak wspominałem. Mayon na Filipinach, piękny, symetryczny kształt, koriacka sopka, kluczewska sopka, to są dwa kamczackie wulkany mające taki klasyczny kształt symetrycznego stratowulkanu. Innym rodzajem wulkanów są wulkany tarczowe. One są charakterystyczne na przykład dla Hawajów i te wulkany charakteryzują się wypukłym kształtem i bardzo łagodnymi stokami, o takim łagodnym nachyleniu. Przykładem jest właśnie wulkan tarczowy Kilauea, ale także wulkany tarczowe Mauna Loa, Mauna Kea, jeden z najaktywniejszych wulkanów obecnie Piton de la Fournaise na wyspie Reunion. Kolejne rodzaje wulkanów, to już nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo ta geomorfologia jest bardzo bogata, ale na przykład najpospolitszą formą wulkanu są tak zwane stożki żużlowe. To są takie niewielkie, też również symetryczne stożki. One najczęściej są tak zwanymi stożkami pasożytniczymi, czyli formują się w momencie erupcji na zboczach tego głównego wulkanu. I stożki pasożytnicze posiada na przykład sycylijska Etna. Etna słynie z ponad 300 stożków żużlowych i kraterów bocznych, bo te erupcje Etny, one często mają miejsce z kraterów centralnych, ale również mają miejsce ze szczelin erupcyjnych i w momencie, gdy powstaje taka szczelina erupcyjna, formuje się nowy stożek czy nowy krater.
Mm-hmm. A widziałam, że te wulkany islandzkie są takie zupełnie nietypowe, znaczy nigdy byśmy nie narysowali jako właśnie amatorzy wulkanu islandzkiego, bo one nie przypominają tych z Fidżi, tylko są jakieś takie płaściutkie.
Tak, generalnie Islandia jest dosyć specyficzna. Głównym islandzkim wulkanem, takim jednym z najaktywniejszych, jest Hekla. Hekla ma taki kształt jakby troszeczkę dziwny, bo ona jest, Hekla jest jakby hybrydą stratowulkanu i wulkanu tarczowego. Specyfiką też islandzkich wulkanów jest to, że sporo tych wulkanów, tutaj mogę wymienić Katla, czy wulkan Katla, czy Grímsvötn, znajduje się pod lodowcami, pod grubą warstwą lodu. I w momencie, gdy dochodzi do erupcji takiego islandzkiego wulkanu, część lodu może się stopić i powstanie tak zwana powódź glacjalna. Islandczycy mają na to nawet swoją własną nazwę, Jökulhlaup.
To jest dopiero ciekawe połączenie żywiołów, prawda? Wulkany, ogień, wnętrze ziemi, a na górze lód i, jak pan mówi, powódź glacjalna. To musi być dość spektakularne zjawisko.
Tak, spektakularne, ale oczywiście niebezpieczne, bo taka powódź glacjalna to jest jedno z zagrożeń, jedno z licznych zagrożeń związanych z wulkanami. Taka powódź glacjalna, ona powstaje właśnie w momencie, albo w momencie erupcji takiego podlodowego wulkanu, kiedy ta erupcja topi lód, albo też wskutek tego, że pod lodem ma miejsce aktywność geotermalna, która też topi lód. Taka powódź glacjalna, potężna powódź glacjalna, ona jest w stanie na przykład transportować duże głazy czy fragmenty skał na wielką odległość. Na szczęście Islandia jest wyspą. W dużej mierze można powiedzieć, że interior jest niezamieszkany jako tako, także większego zagrożenia nie ma, ale jest to jedno z zagrożeń związanych z wulkanami, typu wodzie glacjalnej.
A dlaczego w zasadzie dochodzi do erupcji? No bo taki wulkan sobie trwa, jest w gotowości i może nas właśnie zaatakować swoją erupcją. Co powoduje, że dochodzi do tego wybuchu?
No przede wszystkim jest to nagromadzone ciśnienie i to owo ciśnienie w końcu musi znaleźć swoje ujście i dochodzi do erupcji. Wulkany są zasilane głównie z płaszcza ziemskiego poprzez magmę i w momencie, gdy właśnie to ciśnienie osiągnie jakiś stan krytyczny, dochodzi do erupcji. Tutaj erupcje też można podzielić na wiele różnych typów. To też jest bardzo ciekawe, że erupcje wulkaniczne są doprawdy różnorodne.
Mhm, to znaczy?
To przejdźmy może najpierw do erupcji eksplozywnych. Tutaj właśnie w dużej mierze stratowulkany wybuchają eksplozywnie. W trakcie erupcji eksplozywnej najczęściej dochodzi właśnie do erupcji eksplozywnej dochodzi z krateru centralnego takiego stratowulkanu. Innym rodzajem erupcji są spokojniejszy o wiele, erupcje lawowe, szczelinowe, tak zwane hawajskie. Na zboczu wulkanu tarczowego otwiera się szczelina erupcyjna i zaczyna wypływać z niej lawa.
Czyli to jest mniej, a widzi pan, bo to jest słuszna uwaga, bo znowu jak nam się kojarzy erupcję wulkanu, no to nam się kojarzy z tym najbardziej klasycznym, czyli erupcja to niemalże eksplozja, wybuch, tak? A to jest z tego, co pan mówi, tylko jeden z rodzajów, bo może to być, rozumiem, bardziej długotrwałe, takie sączenie się lawy, tak można to rozumieć w przypadku wulkanów hawajskich?
Tak, tak. Tylko, że te erupcje właśnie tych wulkanów tarczowych, one rzeczywiście mogą być długotrwałe. Ta lawa może właśnie sączyć się dość długo, chociaż tak czy inaczej w bardzo, bardzo dawnych czasach dochodziło do ogromnych takich erupcji lawowych, które mogłyby nawet skutkować wyginięciem obecnie rodzaju ludzkiego. Chociażby ta ogromna powódź bazaltu, wymieranie permskie 250 milionów lat temu. Szacuje się, naukowcy oszacowali, że ta erupcja trwała nawet milion lat.
To długo, naprawdę.
Tak, takie powodzie bazaltu czy erupcje superwulkanów, jeśli by się powtórzyły w naszej epoce geologicznej w Holocenie, no to mogłyby stanowić ogromne zagrożenie dla Homo sapiens.
To jakie są jeszcze rodzaje? Jest ta eksplozywna, o której pan powiedział, ta, którą byśmy właśnie narysowali sobie.
Tak, eksplozywna. Te erupcje eksplozywne też potrafią być bardzo niebezpieczne. One też się dzielą na szereg podtypów, bo mamy tak zwane eksplozje strombolijskie. One przypominają wybuchy fajerwerków. Nazwa pochodzi od wulkanu Stromboli. W trakcie eksplozji strombolijskich często dochodzi do wypływu lawy. Ta lawa sobie spływa zboczem spokojnie, ale te erupcje nie są groźne. Najgroźniejsze z erupcji eksplozywnych są tak zwane erupcje peleańskie albo pliniańskie. Peleańskie, tutaj nazwa pochodzi od wulkanu Mont Pele na karaibskiej wyspie Martynika. Ten wulkan wybuchł katastrofalnie 8 maja 1902 roku. Co charakterystyczne było dla tego jego erupcji, że wzniosła się duża kolumna erupcyjna i powstały niebezpieczne spływy piroklastyczne. I te spływy piroklastyczne dotarły do stolicy Martyniki, miasta Saint-Pierre, i zrównały to miasto z ziemią. Zginęło wówczas 30 tysięcy ludzi. To był w ogóle największy kataklizm wulkaniczny XX wieku. Szczególnie niebezpieczne też są erupcje pliniańskie. Tutaj oczywiście modelem jest Wezuwiusz pod Neapolem. Nazwa erupcji pliniańskich pochodzi od Pliniusza Młodszego, który opisał erupcję Wezuwiusza, tą tragiczną erupcję Wezuwiusza z 24 sierpnia 79 roku.
No to one też są spektakularne przecież, skoro zasypało aż Pompeję.
Tak, dokładnie. Ta erupcja również była bardzo katastrofalna. Pompeję pokryła warstwa właśnie spływów piroklastycznych, zniszczone zostały również Herkulanum i Stabie. Ta erupcja charakteryzuje się też bardzo wysoką kolumną erupcyjną. I ona może trwać od kilku godzin, ta faza pliniańska tej erupcji może trwać od kilku godzin do kilku dni. I obłok erupcyjny, co zresztą wskazał Pliniusz, obłok erupcyjny może przypominać grzyb albo tak zwane drzewo pini, czyli taki atomowy grzyb, czyli się tak rozszerzać w górnych warstwach atmosfery. Także to są też szczególnie niebezpieczne erupcje, najgwałtowniejsze generalnie, jeśli chodzi o wybuchy wulkanów, gdyż charakteryzują się dużym opadem popiołu, no i również występowaniem tych spływów piroklastycznych, które niszczą wszystko na swojej drodze.
A co w zasadzie wydobywa się z wulkanu? Bo mówimy lawa, pan mówi bardziej magma, więc czym jest magma i czy to jest to samo co lawa? To jest inne określenie może po prostu?
Nie, generalnie magma znajduje się pod powierzchnią Ziemi. Magma zasila wulkany jakby. Jeżeli magma wydobędzie się już na powierzchnię Ziemi, to wówczas nazywana jest lawą. Lawy też oczywiście dzielimy na różne podtypy. Tutaj są lawy kwaśne, są lawy zasadowe. Do materiałów wulkanicznych, które wydobywają się, można zaliczyć także popiół. Zresztą tutaj jest taka ciekawostka, no bo nazwa popiół. No, kiedyś wulkany kojarzyły się właśnie z żarem, z płomieniami, z dymem. Stąd też ta nazwa popiół. popiół wulkaniczny, ale także toksyczne gazy, różnego, naprawdę różne. Tutaj można na przykład wymienić chociażby dwutlenek węgla czy dwutlenek siarki.
Raczej nic przyjemnego. A jak gorąca jest ta wydobywająca się magma?
Lawa potrafi osiągnąć temperaturę, z tego co pamiętam, od 1300 do 1400 stopni Celsjusza, czyli jest bardzo gorąca. Jak już krzepnie, ta temperatura spada.
To lepiej nie być na drodze takiej nawet leniwie wydobywającej się lawy, czy też sączącej się, jak mówiliśmy.
Potoki lawy są bardzo wolne, zwłaszcza właśnie wśród tych law kwaśnych. One charakteryzują się tym, że prędkość przemieszczania się tej lawy wynosi kilka centymetrów na godzinę. Bardzo łatwo przed takim potokiem lawy uciec. Ale tutaj powiem taką jedną ciekawostkę, bo potoki lawy wbrew pozorom z niektórych wulkanów potrafią być bardzo szybkie. No i rekordzistą jest taki wulkan Nyiragongo w Demokratycznej Republice Kongo. On miał dwie katastrofalne erupcje w XX wieku. W trakcie tej drugiej erupcji potoki lawy bardzo szybkie z Nyiragongo dotarły do przedmieść miasta Goma, które znajduje się bardzo blisko tego wulkanu. Wówczas zginęło 147 osób. No i naukowcy oszacowali, że ta lawa z tego wulkanu mknęła z prędkością 60 km na godzinę.
A uciekał pan kiedyś przed taką lawą?
Nie, nie miałem niestety jeszcze okazji. Jeszcze nie miałem okazji.
Właśnie zastanawiałam się, czy pan powie, czy nie miał pan okazji, czy nie miał pan przyjemności.
Nie, nie miałem po prostu okazji nawet jeszcze widzieć, szczerze mówiąc, potoku lawy, tak na żywo. Co nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć. Widziałem emisję popiołu Etny, ale nie miałem okazji jeszcze właśnie z bliska zaobserwować potoku lawy. Także jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby zobaczyć lawę na żywo, to są takie wulkany na Ziemi. Typowym przykładem jest chociażby wulkan Etna, ale na przykład wulkan Pacaya w Gwatemali emituje stale od kilku lat potoki lawy, więc można ewentualnie polecieć do Gwatemali i zobaczyć na żywo.
A powiedział pan wcześniej o superwulkanach. Czym są te superwulkany?
Superwulkany to generalnie są ogromne kaldery. To są kaldery o wymiarach przynajmniej kilkunastu kilometrów. Cechą charakterystyczną superwulkanów jest to, że one powstają pod wpływem ogromnej erupcji lawy. Formuje się taka kaldera, jak kaldera Yellowstone, która jest standardowym przykładem superwulkanu na Ziemi. Oczywiście tych superwulkanów jest więcej. One są bardzo płaskie, nawet jeszcze bardziej płaskie od wulkanów tarczowych. Charakteryzuje je też taka intensywna aktywność hydrotermalna. Na przykład w Yellowstone można zobaczyć na żywo eksplozje gejzerów, gorące źródła, aktywne fumarole, czyli wyziewy wulkaniczne. No i głównym zagrożeniem ze strony tych superwulkanów jest możliwość naprawdę potężnej erupcji, która teoretycznie może doprowadzić do zagłady ludzkości.
Teoretycznie czy praktycznie?
Powiem tak, moim zdaniem prawdopodobieństwo takiej super erupcji, bo warto nadmienić, że właśnie z superwulkanami ich erupcje określone są mianem super erupcji. Prawdopodobieństwo zajścia takiej super erupcji jest bardzo małe za naszego życia, ale to nie oznacza, że kiedyś taki superwulkan nie może się obudzić, bo może się obudzić. Takie erupcje miały miejsce w przeszłości. Chociażby erupcja superwulkanu Toba na Sumatrze 74 tysiące lat temu, która była mega kolosalna. Obliczono, że objętość tego wyrzucanego, naukowcy obliczyli, że objętość tego wyrzucanego przez tą kalderę materiału wulkanicznego wyniosła aż 2800 kilometrów sześciennych. To jest naprawdę ogromna, przeogromna erupcja. No i do ostatniej erupcji superwulkanu doszło około 26 tysięcy lat temu na Nowej Zelandii. Wybuchła wówczas kaldera Taupo. Także te erupcje się zdarzają, choć są statystycznie rzadkie, moim zdaniem my jako ludzkość nie jesteśmy przygotowani na ewentualność.
Nie jesteśmy?
Nie, moim zdaniem nie. Z tego powodu erupcje wulkanów są często trudno przewidywalne. To jest tak na zasadzie trzęsienia ziemi, że naukowcy monitorują aktywność takiego wulkanu. Są tak zwane prekursory erupcji, ale wulkany są raczej nieprzewidywalne.
A dlaczego w zasadzie tak trudno jest właśnie przewidzieć erupcję? Proszę o tym powiedzieć trochę więcej, no bo dobrze wiemy, że wokół wulkanów przez lata się osiedlano głównie ze względu, z tego co wiem, na żyzne gleby powodowane również działalnością wulkanu, aktywnością wulkaniczną, ale erupcja niebezpieczna, silna, gwałtowna, bywała przecież śmiertelnie niebezpieczna. A teraz w XXI wieku naprawdę nadal nie jesteśmy w stanie precyzyjnie przewidywać, kiedy nastąpi erupcja?
Zgadza się. Naukowcy oczywiście próbują przewidzieć erupcję wulkanu, zresztą dlatego powstała między innymi taka dziedzina nauki jak wulkanologia. Co jest takim sygnałem ostrzegawczym, co może sygnalizować, że wulkan gotuje się do erupcji? Przede wszystkim takim wiodącym sygnałem jest aktywność sejsmiczna. Tam są różne typy trzęsień ziemi, tak zwane wulkaniczne trzęsienia ziemi, które mają miejsce na przykład na kilka miesięcy przed erupcją wulkanu. Z tym, że to nie jest takie proste, bo naukowcy mierzą aktywność sejsmiczną danego wulkanu siecią sejsmometrów, które zostały zainstalowane na jego zboczach, ale taka aktywność sejsmiczna może na przykład trwać tygodniami, miesiącami, ale do erupcji nie dojdzie. Innymi sygnałami ostrzegawczymi, że wulkan szykuje się do erupcji, jest chociażby deformacja gruntu, czyli tak jakby wulkan zaczyna puchnąć. Grunt wznosi się i opada, to też badacze mierzą i na tej podstawie mogą po prostu wysnuć wniosek, że wulkan szykuje się do erupcji. Ewentualnie wzrost temperatury jeziora kraterowego, to w kraterach wulkanów znajdują się jeziora kraterowe, kwasowe, także wzrost temperatury tych wyziewów wulkanicznych, tak zwanych fumarol, na przykład jeszcze wysychanie źródeł czy studni, ucieczka zwierząt, ptaków.
O, to ciekawe, czyli one coś wyczuwają.
Tak, zdarzały się sytuacje, że zwierzęta przeczuwały nadejście erupcji wulkanu. Także śmierć wegetacji na przykład na stożku z powodu emisji toksycznych gazów, bo tak, to też może być sygnał, że erupcja nadchodzi.
To wszystko są jakieś takie pośrednie sygnały i z tego, co pan mówi, nie do końca specyficzne, to znaczy trudno jest ocenić, kiedy dojdzie do tej erupcji już zasadniczej, tego momentu najgroźniejszego. Najchętniej by było wsunąć jakiś wziernik do tego wulkanu, żeby on monitorował, co się w jego wnętrzu dzieje, no ale to jest z oczywistych temperaturowo-ciśnieniowych warunków po prostu niemożliwe. Więc chyba jesteśmy trochę skazani na takie pośrednie przyglądanie się wulkanom.
Tak, z tym, że tak jak powiedziałem, technologie, nowoczesne technologie bardzo wspomagają tutaj naukowców. Na przykład bardzo dobrą metodą od monitorowania wulkanów jest na przykład monitoring satelitarny. Wulkany są monitorowane przez satelity, także ich erupcje są monitorowane przez satelity. Satelity monitorują na przykład emisję dwutlenku siarki z wulkanów. Przydatne są też drony, specjalistyczne drony wyposażone w kamery wysokiej rozdzielczości, i które po prostu docierają do miejsc, do krawędzi kraterów czy nad kratery, robią pomiary emitowanych gazów, i w tym momencie człowiek nie musi tam wchodzić, bo wysyłany jest dron, który dociera do miejsc, gdzie człowiek często nie dotrze.
A czy istnieją wulkany pozaziemskie?
Tak. W Układzie Słonecznym mamy ich całkiem sporo. Może najpierw zaczniemy od Księżyca. Na Księżycu także była aktywność wulkaniczna. Ona ustała jakieś 3 miliardy lat temu. No i pozostałością wulkanizmu na Księżycu są tak zwane morza księżycowe. Są to jakby morza bazaltowej lawy. To są pozostałości wulkanizmu na Księżycu. Także jaskinie lawowe na Księżycu. Mamy ogromne jaskinie lawowe. Kolejnym przykładem są marsjańskie wulkany. Marsjańskie wulkany tarczowe. One są naprawdę ogromne. Ja tutaj wymienię przede wszystkim Olympus Mons, który ma wysokość 25 kilometrów. Posiada potężną, naprawdę potężną kalderę. Jego średnica u podstawy to jest aż 600 kilometrów. Także te marsjańskie wulkany tarczowe są również bardzo ogromne. Na Marsie aktywność erupcyjna ustała kilka milionów lat temu.
A wiemy dlaczego? To ciekawe.
Z powodu braku tektoniki płyt, to też jest powód, dlaczego te wulkany marsjańskie są tak ogromne. W pewnym momencie ta lawa mogła się akumulować w jednym miejscu, ten wypływ lawy, i zaczął się właśnie formować ten potężny, wielki wulkan tarczowy, taki jak na przykład Olympus Mons czy Elysium Mons. Co ciekawe, na Wenus, sonda Wenus Express, chociażby na tamtejszym wulkanie Mat Mons, wykryła kilka lat temu bodajże anomalie, tak zwane anomalie termiczne, które mogłyby wskazywać, że na tym wulkanie miał miejsce wyciek lawy.
Czyli mamy na Księżycu, na Marsie, na Wenus, gdzieś jeszcze?
Tak. Aktywność wulkaniczna miała miejsce też na Merkurym. Tam są rozległe strefy pęknięć i także na Merkurym znajdują się także duże płaskowyże lawowe. One przypominają te morza bazaltu na Księżycu, te tak zwane Lunar Maria. Także na Merkurym również miała miejsce aktywność wulkaniczna. Najciekawszym księżycem natomiast w Układzie Słonecznym, na którym występują wulkany, zresztą jest to najbardziej aktywne geologicznie ciało niebieskie w Układzie Słonecznym, jest księżyc Jowisza-Jo. Na Jo występuje około 140 wulkanów, które są niesamowicie aktywne. Generalnie Jo, no to jest taki bardzo piekielny księżyc. Tam są ogromne wylewy lawy, jeziora lawy, i te wulkany na Jo też generują w trakcie erupcji ogromne kolumny erupcyjne. Sonda New Horizons przelatywała koło Jo i na przykład sfotografowała erupcję wulkanu Twarz Tarpaterae, i ta kolumna erupcyjna z Jo wznosiła się na wysokość aż 330 km. To jest tak niesamowita wysokość, że nie ma takiego wulkanu, który by wypluł tak wielką kolumnę erupcyjną na Ziemi. W każdym bądź razie wulkanizm na Jo jest efektem sił pływowych Jowisza, gazowego giganta Jowisza, ale także oddziaływania grawitacyjnego dwóch innych księżyców Jowisza, Europy i Ganimedesa.
A pan dużo wulkanów zwiedził? Bo to przecież stąd jest cały blok Wulkany Świata, z pana fascynacji tymi zjawiskami.
Tak, to jest fascynacja z czasów dzieciństwa. Byłem przynajmniej na kilkunastu. Znaczy, to jest bardzo specyficzny krajobraz. Nie miałem okazji jeszcze... obserwowałem erupcję z daleka, emisję popiołu z Etny, ale nie miałem okazji widzieć takiej erupcji z bliska, naprawdę z bliska, bo takie erupcje są zazwyczaj niebezpieczne dla ludzi. Można zginąć, będąc na skraju krateru, w przypadku, gdy dochodzi do erupcji. Wulkany są o tyle fascynujące dla mnie, że rzeczywiście ten krajobraz wulkaniczny jest taki bardzo specyficzny. On jest taki, można określić go mianem księżycowego. Te ogromne potoki lawy, po których trudno się stąpa, które potrafią poranić stopy. Kratery pełne wyziewów wulkanicznych. Tam generalnie potrzebna jest maska gazowa, jeśli jest się na kraterze aktywnego wulkanu, bo te toksyczne gazy potrafią też człowieka zabić. To jest takie bardzo specyficzne doświadczenie generalnie, wizyta na jakimkolwiek aktywnym wulkanie, i polecam ją bardzo każdemu. Ja mówię, blog Wulkany Świata właśnie narodził się z mojej dziecięcej fascynacji wulkanami, także staram się co roku podróżować na jakieś wulkany. Byłem między innymi na Santorini, na Etnie, Pico del Teide, Vulcano i na kilku islandzkich wulkanach.
A kiedy już skończy się pandemia i będziemy mogli w miarę swobodnie podróżować, to jaki by pan polecił wulkan do oglądania w miarę bezpiecznie, powiedzmy dla początkujących?
No najbliższym takim czynnym wulkanem jest oczywiście Wezuwiusz. Wezuwiusz drzemie od 1944 roku. Wtedy miała miejsce jego ostatnia erupcja. Wezuwiusz jest w miarę bezpiecznym wulkanem, może nie tyle, to może bezpieczny to złe słowo, bo ten wulkan jest bardzo niszczycielski i w zasadzie gdy dojdzie do przebudzenia Wezuwiusza, to mieszkańcy Neapolu, to jest obszar bardzo gęsto zaludniony, możliwe, że będzie największa ewakuacja w historii, jeżeli dojdzie do przebudzenia Wezuwiusza. No ale Wezuwiusz jest wulkanem śpiącym, także można wejść na jego krater, troszeczkę poobserwować. Także tak samo Etna, jeśli ktoś chciałby zobaczyć erupcję na żywo, no to Etna jest właściwym kierunkiem. Erupcje Etny są obecnie dość przewidywalne, dość bezpieczne, można obserwować je z dalszej odległości, no i można zobaczyć na stoku Etny chociażby wylew lawy. Także te dwa wulkany definitywnie dla osób początkujących mogę obecnie polecić.
Jak tylko skończy się pandemia i będziemy mogli właśnie swobodniej trochę podróżować. Bardzo serdecznie panu dziękuję za opowieść o wulkanach. Bartłomiej Krawczyk, autor bloga Wulkany Świata. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Radio Naukowe.
Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy. Jeśli podoba Wam się ten podcast, możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite, patronite.pl/radionaukowe. Od progu 10 zł zapraszam do facebookowej grupy, gdzie swobodnie i bardzo prywatnie rozmawiamy na tematy Radia Naukowego. Zapraszam i z góry dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!